Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzisiaj będę miała przyjemność pogaworzyć wam do mikrofonu nareszcie, na luzie, nareszcie, na takim wydechu, bo ostatnie tygodnie do najłatwiejszych nie należały, powiedzmy sobie szczerze, z różnych względów i czuję, że tak naprawdę dopiero teraz mogę sobie tak gdzieś siąść na spokojnie, zebrać myśli i mówić. W związku z tym postanowiłam również nie narzucać sobie jednego tematu odcinka, tylko spotkać się z wami w takiej pogadankowej, iście podcastowej formie, którą ja sobie lubię nazywać grochem z kapustą, a jak się okazuje, wy to moje popisowe danie również całkiem lubicie. Będzie dosłownie o wszystkim, bo mocno nienagadana się czuję. Nie było chwili tak naprawdę, żeby usiąść do mikrofonu, a po prawdzie to i mikrofonu nie było. W dużym skrócie, Marcin kupił mi nowy sprzęt, na którym nagrywałam ostatni odcinek. To jest jego wczesny prezent na urodziny. Po czym, słuchajcie, ten mikrofon mi odesłał, bo w międzyczasie wyszedł nowszy model tego mikrofonu. I Marcin gadżeciarz uznał, że to jest jedyna słuszna droga i trzeba tę rzecz odesłać. I wiecie, ja tego nie lubię. Ja nie lubię, jak mi się coś zmienia, szczególnie w momencie, kiedy już zaczynam się do tej nowej rzeczy przyzwyczajać. A u mnie to jest bardzo mozolny proces. No ale wiecie, że to był prezent, Marcin był w takim trybie uchylania mi nieba, rozpieszczania mnie, no to mu pozwoliłam na taki ruch. No i zostałam dzięki temu bez mikrofonu na prawie 2 tygodnie, bo przy okazji sprzęt szedł, Jezu, polski to jest naprawdę trudny język, sprzęt szedł z zagranicy, więc to troszeczkę trwało. No i co, no i nie pozostaje mi nic innego, jak przeprosić was za kolejną niezapowiedzianą przerwę. Niemniej już jestem i proponuję wystartować dzisiaj z pogaduszkami maja, moim wielkim podsumowaniem miesiąca, które myślę dla części z was przynajmniej, bardziej wkręconych w moje losy, będzie ciekawe, bo tak mniej więcej od początku maja trochę uciekłam ze swoją twarzą ze stories. Zaczęłam za to bardzo, bardzo dużo rysować. W zasadzie to rysuję chyba właśnie od początku maja, od początku ubiegłego miesiąca, jak nie wcześniej, codziennie, wyobraźcie sobie. To znaczy codziennie, chodzi mi o dni robocze, od poniedziałku do piątku, no bo sobota i niedziela to są moje dni offline, z czego jestem bardzo dumna i jestem też dumna z tego, że nie zrobiłam tego błędu, który robiłam zazwyczaj, czyli komunikowałam, wiecie, 30-dniowe wyzwanie rysunkowe, jakieś, wiecie, z takim przytupem, z zadęciem zawsze ogłaszałam, że będę teraz rysować codziennie i zwykle ten plan się kończył po kilku dniach, a teraz po prostu postanowiłam wam dostarczać treści daily i tego się trzymam i bardzo mi z tym dobrze i bardzo się z tego cieszę, już weszło mi to w nawyk, także trzymajcie kciuki za dalsze powodzenie misji. No i teraz tylko taki rytm do podcastów wprowadzić i jestem w domu. I wybiłam się przy okazji. A zatem przez miesiąc w zasadzie wróciłam do anonimowości niemalże jak z początku mojej facebookowej kariery. Wstawiałam tylko stories tekstowe, rysowane, w ogóle nie o życiu, bo po prostu miałam taki moment, taką potrzebę. Nie ma tutaj jakiejś większej filozofii. Kilka osób oczywiście dopytywało, co się dzieje, gdzie jestem, a ja byłam cały czas, tylko potrzebowałam chwili poza przednią kamerą mojego telefonu, poza waszą uwagą. No dobrze, zatem co wydarzyło się w maju? I słuchajcie, ja nie wiem, co się wydarzyło, bo tworząc notatki do tego odcinka, otworzyłam sobie jak zwykle kalendarz, żeby sobie sprawdzić, co tam się działo, co tam sobie nawypisywałam. I z całego maja zapisane mam chyba ze 3 albo 4 dni, więc nie wiem za bardzo, co się działo, ale oczywiście spróbujemy sobie jakoś ten scenariusz poprzedniego miesiąca odtworzyć. Niestety mam pamięć muszki od stówki. Nie pamiętam, w co byłam wczoraj ubrana, ani co robiłam, a co dopiero miesiąc temu. I też wydaje mi się, że ten brak notatek w kalendarzu wynika z mojego przearanżowania miejsca pracy. I w zasadzie wam o tym opowiem, bo to jest ciekawe. Otóż postanowiłam wreszcie powiedzieć sobie samej: Chmielewska, masz ADHD, za zaopiekuj się sobą. I zaczęłam się zastanawiać nad sferami życia, w których mi to ADHD najbardziej przeszkadza. No i na plan pierwszy, jak zresztą nie trudno się domyślić, wysuwa się praca i jakiś taki kompletny bałagan organizacyjny, który oczywiście staram się łatać na tyle, na ile mogę. I jakoś tak odruchowo zerknęłam sobie na moje biurko. No i wiecie, klasyczny ADHD rozgardiasz, bałagan, nie wiem co gdzie jest i gdzieś tam pod stertą papierów majaczy kalendarz z planem dnia, który oczywiście skrupulatnie sporządzam, bo po prostu porządkuje mi życie. Ja muszę wiedzieć, co po czym następuje, bo inaczej się gubię. Niemniej, wiecie, bałagan, kompletny bałagan. I w tak zwanym międzyczasie chłonęłam audiobooka Jak prowadzić dom, kiedy toniesz, autorstwa Casey Davis. Jest to książka dedykowana osobom neuroatypowym, które po prostu tracą panowanie nad własną przestrzenią, co w znaczący sposób wpływa na ich samoocenę. Na moją na pewno. Szczególnie jak się ma mamę pedantkę i zawsze jest się tą bałaganiarą, co dla mnie równało się z kimś gorszym, nawet jeśli, w co nie wątpię zresztą, moja mama nie miała tego na myśli. W tej książce dużo jest właśnie o tej samoocenie, o tym, że pewna niemożność utrzymania porządku w twojej głowie, w twoich oczach czyni cię kimś mniej zaradnym, złym, brudnym, gorszym. Jeżeli ktoś nie ma z tym problemu, to nie zrozumie. A jeżeli ma, to jestem pewna, że w tym momencie kiwa głową, szczególnie jeśli jest się dziewczyną. Od nas kulturowo po prostu wymaga się dbania o porządek. I taką myślą nadrzędną, która, kurde, no jest oczywista przecież, a uderzyła mnie niesamowicie, jest ta, że bałagan w domu jest moralnie neutralny. Czyli bałagan nie czyni cię gorszą jednostką, nie czyni cię złym człowiekiem. I powiem wam, że to tak głęboko we mnie siedzi, że nawet teraz, kiedy wypowiadam te słowa, to chce mi się płakać. Trochę ze wzruszenia, trochę z jakiejś ulgi, a trochę z takiego nieprzyjemnego uczucia, które wciąż gdzieś tam we mnie siedzi i jest zdecydowanie do przepracowania. Dobra, wracając do mojego miejsca pracy, to bazowałam tu na innej myśli z tej książki również, że przestrzeń, szczególnie dla nas, osób neuroatypowych, powinna być przede wszystkim funkcjonalna, użytkowa, użyteczna, nawet kosztem pewnej estetyki, którą za wszelką cenę chcemy sobie narzucać. Bo ja się często na tym łapię, wiecie, że sobie jakieś rzeczy tak zakomponuję, ponastawiam i później nie umiem o nie dbać. Tak samo jak nie umiem dbać też o tę pierwotną kompozycję, przez co robi się kolejny bałagan, nad którym nie panuję. Więc stojąc przed tym moim zawalonym biurkiem i mając w głowie tę myśl z audiobooka, postanowiłam przenieść biurko na ściany. Dziwnie brzmi, wiem, już tłumaczę. Zrobiłam sobie 3 strefy. Pierwszą z nich jest tablica metalowa, na której kredowym flamastrem zrobiłam sobie plan tygodniowy, a w zasadzie taki 3-tygodniowy, bo tyle mi się krateczek zmieściło takiej wielkości, żebym była coś w stanie sobie w nich zanotować. I w te krateczki wpisuję na przykład publikacje postów, publikacje podcastów, wizyty, nie wiem, u kosmetyczki, u dentysty, treningi itd., itd. Czyli ważne, bieżące zdarzenia, które muszę spamiętać w skali tygodnia. I to sobie też oczywiście stosuję moją ukochaną wykreślankę, czyli jak coś zrobię, to skreślam. Strasznie dużo satysfakcji mi to daje. I słuchajcie, myślę, że właśnie dzięki tej tablicy zachowuję ostatnio taką regularność na przykład na Instagramie. Ona jest czymś, czego nie można zamknąć, czego nie można schować do szuflady albo zgubić pod stertą papierów. Zawsze jest obok, a przez to, że mam cały tydzień w zasięgu wzroku, to pozwala mi jakoś tak całościowo spojrzeć na moją pracę, no i w związku z tym odpowiednio rozłożyć siły. Później mam tablicę korkową. Pod tą metalową mam tablicę korkową. Tak, dobrze słyszycie? Dobrą, starą, korkową tablicę. Nieodłączny element pokoju każdego dziecka urodzonego w latach 90. No mi się to tak przynajmniej kojarzy z czasami szkolnymi i takim ładnie wykaligrafowanym planem lekcji przytwierdzonym do korka kolorowymi pineskami. Po co mi zatem taki wynalazek w wieku chrystusowym? W ogóle, słuchajcie, za tydzień kończę 33 lata. Tak a propos. Dacie wiarę? Wracając, tablica korkowa jest moją pamięcią krótkoterminową. Przyczepiam do niej wszystko, o czym muszę pamiętać. Czyli na przykład wpada mi pomysł na rolkę, na posta, na podcast, zapisuję, przyczepiam. Marcin mi mówi, że nie wiem, że Frania musi brać pół tabletki rano i pół tabletki wieczorem na chory brzuszek, przyczepiam. Jak się ma pamięć muszki od stówki, to naprawdę, naprawdę pomaga wszystko spamiętać. Także dajcie temu szansę. Tablice korkowe nie są drogie, może trochę passé, może trochę nieestetyczne, ale jak już stwierdziliśmy, funkcjonalność ponad styl, szczególnie kiedy toniesz. I teraz ostatni element mojej układanki, czyli tablica, tak, kolejna tablica, tym razem plastikowa z Ikei z otworkami na różne mocowania, do których można sobie przyczepić różne przedmioty. I czułam od początku, że nie będę umiała wam wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi. Może umówmy się, że ja wam wrzucę link w opisie tego odcinka, to sobie rzucicie okiem, jak to mniej więcej wygląda. Jest dostępna w kilku różnych rozmiarach i kilku różnych kolorach. No i do tej tablicy przyczepiłam wszystkie najważniejsze przedmioty, które zwykle leżały na moim biurku i których zwykle cały czas szukałam. Okulary, pendrive, kalendarz, notatnik, wszelkiego rodzaju przybory do pisania, statyw do telefonu, kable i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to wygląda dobrze? No, wiecie, to zależy, czy ktoś gustuje w estetyce warsztatu samochodowego. Niemniej jest niesamowicie funkcjonalny i strasznie się jaram tym rozwiązaniem. Przyczepianie rzeczy do ściany jest według mnie doskonałe, bo dzięki grawitacji nie da się zrobić bałaganu. Musisz intencjonalnie przyczepić coś do pionowej powierzchni. Nie rzucisz tego od tak, bo po prostu upadnie ci na podłogę. Bardzo, bardzo polecam wam tę metodę. I w tej chwili się pogubiłam i nie wiem, dlaczego w ogóle zaczęłam o tym mówić. Dobra. Zatem maj. Maj to przemeblowanie, o którym już wam wspominałam. Takie drobne przemeblowanie w zasadzie. Co jeszcze? Maj to, no tak, no maj to zdecydowanie szpital. Tylko się nie przerażajcie. W tym momencie Marcin wylądował tam dosłownie na kilka dni z własnej nieprzymuszonej woli. Pojechał tam sam, zawędrował. Żadne pogotowie go tam nie odtransportowało. Zapisał się na jakiś czas temu już na operację przegród nosowych i zatok. Na NFZ. No i wiecie, jak to z NFZ-em bywa. Tak, dostał termin chyba tam na drugą połowę 2024, czy nawet na 2025, już nie pamiętam. I słuchajcie, zadzwonili do niego 3 tygodnie temu, że termin się zwolnił. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest z tymi terminami z pół roku na tydzień. Niemniej, że coś tam się pozmieniało i czy będzie pan za tydzień mógł się zjawić w szpitalu. No i Marcin oczywiście niewiele myśląc się zgodził na te propozycje w zasadzie nie do odrzucenia. I powiem wam, że pomimo tego, że no to umówmy się, nie jest jakiś Bóg wie jak ryzykowny zabieg. Zresztą decyzja była przemyślana, potrzebna przede wszystkim, to wprowadziło to do naszego życia, pomimo tego, że w takich sytuacjach jestem absolutną iskierką pozytywnego myślenia, wprowadziło to do naszego życia jakiś przedziwny niepokój i ja, pomimo tego, że się jakoś za specjalnie nie stresowałam, nie przerażałam całą tą sytuacją, to miałam tydzień zjedzony. Miałam tydzień zjedzony na jakimś takim dziwnym zawieszeniu, którego nawet nie jestem w stanie do końca nazwać i zidentyfikować powodu jego powstania. Może właśnie dlatego, że to była jakaś wyjątkowa sytuacja, wiecie, mój mąż leży w szpitalu i tak dalej, nie wiem, ale czułam się przedziwnie. Później Marcin z tego szpitala wrócił, jeszcze przez kilka kolejnych dni był taki trochę chory na grypę, bo miał zatkany nos i brał antybiotyki, więc był osłabiony. No i widzicie, niby nic, a jednak ten maj pod znakiem szpitala nam minął. I teraz chciałam zrobić przejście bazując na słowie znak, ale po kilku sekundach stwierdziłam, że będzie to niezwykle niezgrabne, więc po prostu przejdźmy do kolejnego tematu, bo chciałam wam opowiedzieć o tym, jak zostałam rysownikiem w czasopiśmie, takim drukowanym. Ten, kto w internecie coś zamieszcza, szczególnie rysunkowego i się raczej nie drukuje, ten wie, że zobaczyć siebie na papierze to jest naprawdę nie byle co. Wyszedł już drugi czerwcowy numer z moim rysunkiem, jeszcze kilka przed nami, więc jak się wcześniej nie interesowaliście, to uważam, że warto. Taka niezaplanowana autopromocja z mojej strony. Swoją drogą powiem Wam, że ja i podejrzewam, że nie tylko ja, mówię tutaj o twórcach internetowych, mamy mały stresik z tymi wszystkimi oznaczeniami współprac / autopromocji itd., itd. Dla niewtajemniczonych uchylę Wam trochę kuluarów. UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydał jasne dyrektywy na temat tego, jak współprace powinny być oznaczane. Ja na przykład dostałam cały taki dokument, gdzie miałam instrukcję na temat tego, jak współpracę oznaczać. I ja jestem cała za transparentnością, żeby była jasność. Zresztą chyba nawet nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym współpracy z tego czy innego względu nie oznaczyła. Teraz sobie próbuję przypomnieć, czy kiedyś mi się coś takiego zdarzyło, ale chyba nie. Na pewno nie w sposób zamierzony i nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek miałby tego nie robić. Niemniej mam jakiś problem z tą autopromocją właśnie. W sensie, że trzeba oznaczać ten moment w swoich treściach, w którym chcecie sprzedać swój produkt. Niemniej wiecie, ja nie wiem, na przykład ktoś sprzedaje książkę. O, na przykład Miriam Singer wydała książkę niedawno Jestem Żydówką, czyli dokładnie tak, jak nazywa się jej profil na Instagramie, z jej wielgaśnym portretem na okładce i tak musi dopisywać, gdzieś publikując materiały związane z książką, że to jest autopromocja. Jakieś coś jest dziwne mi strasznie wydaje, niemniej prawo jest prawem, trzeba się stosować. Swoją drogą zastanawiam się, na ile UOKiK faktycznie egzekwuje te oznaczenia u twórców, oprócz wstawiania emotikonki z oczkami w komentarzu, bo za każdym razem, jak ktoś serdeczny oznaczy UOKiK pod nieoznaczoną współpracą danego twórcy, to UOKiK wtedy wstawia tą taką emotikonkę szeroko otwartych oczu, takich patrzących na bok, obserwujących. To jest taki klasyczny ich komentarz. Taki straszaczek troszeczkę. I się zastanawiam, na ile to jest właśnie straszak, to jest taka kampania bardziej, żeby ostrzegać, ale nic z tym nie robią, a na ile faktycznie coś się wydarza w tej materii. Ale jeśli słuchają mnie tutaj moi koledzy i koleżanki po fachu, to może nie sprawdzajmy, czy coś się wydarzy? Może po prostu oznaczajmy te współpracy, już nawet pomijając kwestie prawne. Czy nie należy się naszym widzom wiedzieć, że wzięliśmy za coś pieniądze? Naprawdę już nie żyjemy w czasach, w których zarabianie w internecie było nacenzurowanym, jak ktoś miał współpracę, to się sprzedał. To zaczęło być wszystko okej. Może nie dla wszystkich, może ktoś tam kręci nosem, może nie w każdym przypadku też współprace są okej. Ale stają się, przynajmniej w moim rozumieniu, strawne dla widowni. Więc bądźmy szczerzy, bądźmy autentyczni. Uważam, że to jest ponadczasowa wartość, szczególnie w internecie. Ale dzisiaj mi płynie gadanie z tematu na temat w jakichś takich dziwnych zestawieniach ze szpitala na rysunek, z rysunku na UOKiK i tak dalej, i tak dalej. To może teraz kolejny topik już bez tworzenia żadnych niezgrabnych przejść. Taka w zasadzie obserwacja ostatniego tygodnia, której doznaję zawsze i zawsze jestem w szoku, jak wielki wpływ podczas miesiąca mają na nasze głowy nasze hormony. Przeogromny. Na moją głowę przynajmniej, nie mogę mówić ze wszystkich. W zeszłym tygodniu było mi strasznie. Po prostu przeżywałam jakiś wewnętrzny koniec świata. Płakałam przynajmniej 2 razy dziennie, uważałam, że jestem do niczego, że niczego w życiu nie osiągnęłam, że do niczego w życiu nie dojdę i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę Wam się też za bardzo tutaj wewnętrzniać, niemniej na powierzchnię wypływały wszystkie najgorsze syfy, wszystkie moje strachy i bolączki i uwaga, uwaga, w weekend dostałam okresu i jak ręką odjął. Znowu, wiecie, ładuję się do mojej rakiety i lecę w kosmos, znowu góry przenoszę i planuję podbój wszechświata, tak jakbym była 2 różnymi osobami. Oczywiście w granicach normy, bo zaraz się znajdzie jakiś specjalista, który mi tutaj postawi diagnozę jakiegoś borderline'a. Spokojnie, to tylko PMS. Swoją drogą to by był dobry tytuł podcastu, nie? Spokojnie, to tylko PMS. Podcast nagrywany raz w miesiącu w chwili najgorszego rozchwiania prowadzącej. To by było ciekawe, to by był hit. I zapraszałoby się do niego gościnie, które też byłyby w podobnych dniach cyklu i wtedy oprócz, i wtedy oprócz nagrania można byłoby prowadzić galę freak fightów kobiecych. Głupie, 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 głupie. Ja mówię głupie i za miesiąc to się wydarza, nie? Bardzo często tak bywa. No dobra. Dla tych, którzy słuchają pogaduszek po raz pierwszy, taka mała informacja, że ten format składa się z dwóch segmentów. W pierwszym robię to moje podsumowanie miesiąca. Jak się okazuje, z tego dowiedzieliście się cały nic, ale i tak mam nadzieję, że było ciekawie, jakkolwiek. Drugi zaś segment jest polecajkowy. Opowiadam wam, co w danym miesiącu skradło moje serce i uwagę i czym mogę się z wami podzielić. Zatem, tak jak już w odcinku wspominałam i teraz w ogóle sobie myślę, czy ja wam już o tej książce nie opowiadałam w podcaście? Nie mam pewności, prowadzę tę serię książki, których słucham i nie wiem, o czym już opowiadałam, a o czym nie, bo oczywiście tutaj w grę wchodzi moja pamięć złotej rybki. No ale nic, to polecę jeszcze raz, co mi tam. Więc po raz drugi w tym odcinku polecam tytuł już dziś wspomniany Jak prowadzić dom, kiedy toniesz? Casey Davis. Nie będę się tutaj rozgadywać, dlatego że o tej książce już dzisiaj było. Uważam, że warto ją przeczytać, szczególnie kiedy toniesz, tak jak ja. Dalej, serial Mapety na Disney+. W ogóle cały Disney+, to jest moje małe odkrycie miesiąca. Wszystkie bajki, które uwielbiam, plus kinowe hity, które my z Marcinem lubimy nazywać kinem niedzielnym, bo to są takie filmy, które się w weekendy na kablówce spotyka i które ogląda się po raz tysięczny, ale wciąż z radością. A w ogóle Disney Plusa wykupiliśmy dla Family Guy'a, którego lubimy i którego nigdzie nie mogliśmy znaleźć. Ale teraz Mapety. Zatem Mapety te serialowe to nie jest rzecz dla dzieci. To znaczy możecie to z dziećmi oglądać, bo tam nie ma jakichś strasznych rzeczy. Niemniej większość żartów raczej jest uszyta dla dorosłych. To jest serial o show, które prowadzą Mapety, da. Taki trochę format amerykańskiego late night show, którego gwiazdą i prowadzącą jest Piggy, a szefem całego przedsięwzięcia jest oczywiście Kermit. Spotykamy się w momencie, w którym Kermit i Piggy już nie są razem. Kermit chyba już nawet kręci z inną współpracowniczką, a Piggy wciąż jest nieznośną diwą z narcystycznym zaburzeniem. Jest absolutnie nieznośna i w zasadzie serial nie jest o samym show, tylko o jego kulisach i tym całym bałaganie, tych zgliszczach, które Piggy za sobą pozostawia. Zespołem, który pracuje nad produkcją są rzecz jasna Mapety, ale i ludzie. Skład jest mieszany, co jest super zabawne. Ci ludzie w ogóle mają super poważne wyrazy twarzy, jakby po prostu przychodzili do pracy, obok nich zapierniczają pacynki. Ekstra to jest. W studio pojawiają się różni goście z obecnej hollywoodzkiej wierchuszki, więc można sobie zobaczyć swojego ulubionego aktora w zupełnie dziwnych okolicznościach przyrody, jak sobie rozmawia w show z Piggy. Panuje wieczny bałagan, i łapię się na tym, że nie wiem za bardzo, jak mam ten serial opisać, żeby zabrzmiało to atrakcyjnie. To jest troszeczkę właśnie połączenie jakiegoś takiego late night show z zakulis. Trochę to jest format The Office też, że ta kamera tak podąża za bohaterami. Są te takie momenty, kiedy oni występują solo i po prostu mówią do kamery. Nie wiem, jak mam wam to opisać. Niemniej ja osobiście uwielbiam. Tyle mogę powiedzieć na pewno, więc jeżeli macie Disney Plusa, to na reset po długim dniu Mapety zdają się być idealne. Dalej mam dla was przepis z dupy. Przepraszam, albo ładniej przepis bez przepisu, zarys przepisu, inspiracja do własnych eksperymentów, a mianowicie mój pomysł na soft drinki, czyli drinki bezalkoholowe, które tak naprawdę pewnie nie jest mój, ale wpadłam na niego przez przypadek, więc sobie póki co przypisuję tę zasługę. Słuchajcie, mrożone owoce. Mrożone owoce to jest moje odkrycie miesiąca. Wrzucacie sobie na przykład do wysokiej szklanki mrożone maliny na zmianę z kostkami lodu, tak żeby to było takie zmieszane ze sobą, żeby była, wiecie, kostka malina i zalewacie na przykład, nie wiem, tonikiem. Niby nic, niby banał, ale wygląda to super przepięknie. Jak maliny się topią, to wszystko staje się różowe, no i zarąbiście smakuje. Wierzę, że da się to dopracować. Można do tego jakąś, nie wiem, miętkę dodać, jakiś syrop smakowy, cuda na kiju. Niemniej, ja po prostu wam rzucam hasło, tak? Mrożone owoce do soft drinków, a wy zróbcie z tym, co chcecie. Naprawdę prezentuje się to efektownie, więc to jest taki mój pomysł na szybkiego, efektownego soft drinka i pewnie teraz osoby, które się na tym nieco bardziej znają, przewracają oczami. I na koniec zawalę wam oczywistością, ale jak mówimy o maju, to musi się to tutaj pojawić, a mianowicie serial Sukcesja, o którym tak wspominałam już nawet chyba właśnie w polecajkach, w odcinku pogaduszkowym na samym początku, jak zaczęłam w ogóle ten serial oglądać i przeżywałam pierwsze zauroczenie, a teraz znowu muszę o nim wspomnieć, dlatego że właśnie dobiegł końca i osobiście jestem w obozie, który twierdzi, że jest to serial wszechczasów. I know, zdania na ten temat są podzielone, niemniej według mnie tak właśnie jest. Obiecuję tutaj nie robić żadnych spoilerów, więc niezależnie od tego, czy serial widzieliście, czy dopiero zaczynacie oglądać, czy macie zamiar oglądać, możecie słuchać tego fragmentu spokojnie. Jest to dla mnie serial doskonały, nie tylko ze względu na świetnie poprowadzoną fabułę i całą masę plot twistów, takich, że zbieracie szczękę z ziemi i ten nieznośnie fantastyczno-toksyczny klimat całej ekranizacji, ale przez to również, że ten serial się skończył. Burczy mi w brzuchu. Mam nadzieję, że ten mikrofon nie wyłapuje takich dźwięków. Tak, że ten serial się skończył w dobrym momencie. Oczywiście, że w pierwszym odruchu miałam niedosyt i miałam takie, kurde, można byłoby to jeszcze pociągnąć dalej, ale jak se dałam chwilę i trochę rzecz przemyślałam, to stwierdziłam, zajebiście. Zajebiście, że nie powstało kolejnych 10 sezonów, że nie wydoili, wiecie, tego tematu do niemożliwości tylko po to, żeby ludzie oglądali, żeby były pieniądze. Że powstała z tego piękna, zamknięta, konsekwentnie poprowadzona historia. Bardzo to było dobre. Zatem jeśli ktoś nie oglądał, a chciałby sobie przyswoić studium narcyzmu, bo według mnie o tym właśnie jest ten film, to polecam. Sukcesja na HBO Max. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was na śmierć i kilka razy przynajmniej się uśmiechnęliście do słuchawek. Wracam niebawem i przez niebawem rozumiem naprawdę niebawem, a nie za miesiąc. Więc co? Więc do usłyszenia. Całuję. Cześć.